Dzień dobry, po 11:10 minut. Beata Szewczyk, ze mną Michał Braniewicz tutaj na terenach postoczniowych. Dominik Lewicki we Wrzeszczu. Wcześniej Kasia Piekło realizowała audycję. A ja, proszę Państwa, jestem w gościu ze studiem, w studiu z gościem, aż jestem tak przejęta tym, bo dla mnie... Panie Zbigniewie, pan dla mnie jest osobą, której zawdzięczam swoje życie tak naprawdę, zawodowe zwłaszcza.
No dziękuję bardzo.
Jest pan jedną z tych osób. Coś tam zrobiliśmy. Zbigniew Janes, warszawiak.
Ja jestem warszawiak, tak, no urodzony na Chmielnej pod Trzynastką.
W samym centrum.
Ale,
przez jakiś czas Rutkowskiego chyba, prawda?
Tak, ale no muszę powiedzieć, że już wiele lat, jak jestem w Gdańsku, no to czuję się naprawdę jak u siebie w domu.
To jest miejsce
absolutnie wyjątkowe. Warszawa jest wyjątkowe, to stolica, to... tam się tyle dzieje i tak dalej. No ale Gdańsk to jest Gdańsk. To, że tak powiem, trochę musimy popracować jeszcze.
O, scena się odezwała, bo się wszystko zaczyna i będzie nam to troszeczkę przeszkadzać, ale mam nadzieję, że będzie jednak słychać to, co mówić nam będzie działacz opozycji w PRL-u, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, poseł na Sejm tej 10., potem 1., 2. i 3. kadencji. Dużo razy powtarzamy dzisiaj słowo wolność. To słowo wolność przed chwilą w piosence. Pana wolność to była jeszcze przed 78, jeszcze przed korem. Jak to było? Skąd się pan w tym korze znalazł? Ktoś pana tam wprowadził? Komitet Obrony Robotników, opozycyjna organizacja w czasach PRL-u.
Ja napisałem taką książkę, ona weszła na koniec roku. Nazywa się to Spotkania. Czyli to jest o ludziach, których ja spotkałem na swojej drodze życiowej. Odpowiedź jest...
Lepiej ze słuchawkami?
Odpowiedź jest prosta. Trzeba mieć w życiu szczęście spotkać odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie.
Kto był tą pierwszą odpowiednią osobą, którą pan spotkał?
Oczywiście byli moi najbliżsi, czyli babcia, która przeżyła dwie wojny światowe, to był tata, który przeżył drugą wojnę światową, został postrzelony w czasie drugiej wojny światowej i który tak naprawdę pierwszy raz przyniósł mi książkę wydaną przez KOR. To było Robotnicy Sulika. Czyli ojciec, który był ślusarzem.
Bo to już było po Grudniu, to już było po Radomiu. Nie,
to, tak, tak.
78
to, 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 było, to była 78 rok.
Pan miał 25 lat?
Tak, ja byłem maszynistą kolejowym, zwolniłem się z kolei i szukałem pracy. I trafiłem do Ursusa. To było jedno z firm, do których ja trafiłem, ale akurat tam dla mnie znalazło się miejsce dla mojego przyjaciela, gdzie myśmy razem tam wszędzie chodzili, od szkoły podstawowej jeszcze. I pierwszego dnia, kiedy zostałem przyjęty do pracy jako elektryk, elektromonter, spotkałem Zbyszka Bujaka. I do dzisiaj obaj się wykłócamy, choć przyjaciółmi jesteśmy, ale się wykłócamy, czy to, że będziemy coś robić, że ta rzeczywistość, która jest, wymaga zmiany i wymaga zaangażowania, to żeśmy doszli po pół godzinie, co Zbyszek twierdzi, a ja twierdzę, że po 45 minutach. Tyle nam zabrało.
Praca na kolei uczy punktualności. Tak, tak to
tutaj nie możemy dojść do kompromisu żadnego. Ale to naprawdę tak było. Znaczy, że prawie momentalnie żeśmy złapali, że obaj podobnie postrzegamy rzeczywistość. Mamy takie same nastawienie na to, że nie wystarczy sobie coś tam pod nosem pogadać, tylko trzeba coś robić.
Ale to nie było bezpieczne.
Wie pani,
to
nie było bezpieczne, ale byliśmy młodzi, odważni, obaj wysportowani. On był komandosem, ja trenowałem jiu-jitsu. Można powiedzieć, niczego żeśmy się nie bali.
To, co on robił ukrywając się, to było rzeczywiście niezwykłe.
No tak, to obaj żeśmy mieli. Uciekaliśmy i nam się udawało, więc można powiedzieć, że to, że tak byliśmy wysportowani, nam oczywiście wtedy pomagało, prawda? choć przynosiło też biedę, dlatego że na liście gończym tylko przy mnie, przy Zbyszku było ostrzeżenie wysportowani, a na przykład nie przy Władku, który się lubił bić.
No bo Władku Frasyniuku.
Więc tak, więc no bo to się kończyło najczęściej tym, że jak nas gdzieś zatrzymywali, to albo jakaś jednostka antyterrorystyczna, albo co najmniej czterech na nas skakało. Było wesoło, ale no, można powiedzieć, może trochę nam zabrakło wyobraźni, może za dużo mieliśmy wiary w siebie, ale to i bardzo dobrze, no, bo inaczej być może byśmy się przestraszyli na samym początku. No i jeśli ja mówię o spotkaniach, to ze Zbyszkiem spotkania, ale potem przecież żeśmy zaczęli szukać, bo z Wolnej Europy widzieliśmy, że jest KOR, ale myśmy nikogo nie znali, nikogo, kto by był z tego środowiska. Byliśmy obaj ze środowiska robotniczego.
Wysportowani,
ale ze środowiska robotniczego. Sami byliśmy robotnikami i po prostu musieliśmy szukać. I szukaliśmy we trzech. Arek Czerwiński, ja i Zbyszek Bujak. I co najciekawsze, wszyscy trzej żeśmy znaleźli dojście do KOR-u. Wszyscy trzej.
Aż się boję pytać, jak te dojścia znaleźliście, bo to przecież nie było proste.
No bo Arek poszedł, tak, Arek poszedł do naszego nauczyciela wspólnego ze szkoły podstawowej, Wiktora Kulerskiego, z którym ja się znalazłem potem na jednym liście gończym. Chyba jedyny przypadek,
pamięta
że
nazwisko?
Uczeń ze swoim nauczycielem na liście gończym. I Czereśniak znalazł dojście przez Wiktora, który był współpracownikiem. Ja poznałem Janka Łojaka. No i on najpierw myślał, że ja jestem jakiś tu podstawiony, czy coś, bo on współpracował z KOR-em, bo ja tylko wszedłem do pokoju, w którym on był i mówię tylko, i tam jeszcze ileś osób było, tylko mówię, nie próbujcie mnie przekonywać do socjalizmu, bo mnie się zdenerwuje. On myślał, że to prowokacja, ale potem oczywiście nie było.
Zasłona dymna.
Tak. No a Zbyszek poszedł do księdza Kantorskiego, bo mieszkał w Podkowie. I wszyscy trzej przyszliśmy z wydawnictwami, wszyscy trzej wyszliśmy z odpowiednimi kontaktami. No oczywiście potem pierwsze spotkanie, takie dla nas najważniejsze, z Jankiem Lityńskim, które myśmy zorganizowali z grupą robotników.
Cóż za niezwykła postać, niezwykły tak. Koniec życia.
Potem Henio Wujec, Jacek Kuroń. No, tak. I to już było tak, że i dla nich my byliśmy niesłychanym zdobyczą. Bo dwóch roboli, dwóch prawdziwych robotników.
Młodych,
z fabryki,
wysportowanych.
Z fabryki, pracującej w fabryce, którzy tak sami się zgłosili, sami zaczęli szukać dla siebie miejsca w tej zmianie, której chcieliśmy uczestniczyć. Więc taka była nasza droga. A potem poleciało. Znaczy, jak już się ludzi poznało, jak już człowiek wiedział, bo chciałbym to bardzo wyraźnie powiedzieć również słuchaczom i pani, że jedną z najtrudniejszych rzeczy w działaniu takim opozycyjnym jest to, że człowiek jest samotny najczęściej. To znaczy, jeśli już ma grupkę ludzi, to nie jest. Ale tą grupkę trzeba najpierw spotkać. Samemu się nic nie
tak
da
naprawdę
rady
jest
zrobić,
sam.
Bo jest...
Z nikim ani porozmawiać, ani powiedzieć.
Nikt nawet nie będzie wiedział, że zniknęłeś. To nie są żarty gdzieś tam w którymś momencie. I otóż, kiedy myśmy już tą grupkę stworzyli, to potem zaczęliśmy budować, ale no to tak było dziwnie, że w Ursusie, który wtedy miał 17 tysięcy ludzi,
ogromna fabryka traktorów.
Ogromna fabryka traktorów. Na początku było nas trzech. Trzech na 17 tysięcy. Ale potem powolutku, dzięki temu, że dostawaliśmy robotnika, że chodziliśmy po różnych wydziałach, żeśmy ten robotnik otwarcie ludziom przekazywali, że potem do nas ci bardziej odważni, ci, którzy też szukali, do nas przychodzili. I tak budowaliśmy taką strukturę, która już nas wspierała w samej fabryce. Dlatego później, kiedy nagle, no, można powiedzieć, taki, no, wielkie szczęście, coś, co myśmy w ogóle też przy całym naszym pozytywnym nastawieniu nie przewidywali.
Sierpień 80. Panie Zbigniewie, pan tu przyjechał do stoczni, był pan tu w stoczni, czy był pan u siebie?
Nie, ja byłem.
Był pan tu,
ja
prawda?
Ja przyjechałem tutaj jako przedstawiciel
Ursusa. Potem był pan
Ursusa
w Komisji Krajowej.
Tak, no, ale potem to już
81.
były, tak, ale 30 przyjechałem jako oficjalny przedstawiciel Ursusa,
jasne,
zresztą wyposażony przez dyrekcję Ursusa w samochód, który fabryczny, bardzo charakterystyczny. Widziałem go nawet na filmie kiedyś, bo to był Fiat biały, ale taki przedłużony, jak gangsterzy.
Taka limuzyna.
I taki wyjątkowy, więc dlatego było widać, jak myśmy wyjeżdżali już po zakończeniu strajku tutaj ze stoczni. No i byłem oczywiście, wtedy poznałem, zresztą w nocy żeśmy gadali bardzo długo z Lechem, bo ja oczywiście widziałem, kto to jest Wałęsa. On o nas też słyszał, ale no nie mieliśmy okazji się spotkać. No
jak
i spotkaliśmy się
było?
Na tych wielkich takich fotelach. Takie
jak
fotele
to było? Jak
w
pan odebrał
BKP. Tę
atmosferę właśnie? Jak pan spotkał Lecha Wałęsę i tak dalej?
Ja bym powiedział tak. Ja o tym dzisiaj też będę wycieczce
no właśnie
opowiadał.
Też, to o to zapytam za chwilę.
Nie
dobra?
O faktach, tylko o, można powiedzieć, o atmosferze, która była. Myśmy wjeżdżali, był tłum.
Przed bramą.
Był tłum. Myśmy tym samochodem wjeżdżali. Ludzie nas, można powiedzieć, wyciągali z tego samochodu, ściskali. Tam był napis Ursus. Widzieli, że to przyjechaliśmy z Ursusa. Oczywiście nas tutaj przyjęli bardzo, bardzo serdecznie w środku. Myśmy tu przespali jedną noc gdzieś tam na podłodze. Już się nawet nie pamiętam, gdzie myśmy tu spali, w której hali, w którym budynku. Ale wcześniej taką miałem długą rozmowę z Lechem. Aż dziw, że miał jeszcze siłę w ogóle gadać. No i następnego dnia wyszliśmy. I to jest właśnie coś, co mi zostało, bo po 35 latach moja koleżanka, też wychowanka zresztą Wiktora Kulerskiego z Międzyrzecia, o której ja się ukrywałem, znalazła. Ja u niej to kiedyś zdeponowałem, ja się u niej ukrywałem na samym początku stanu wojennego, zdeponowała moją przepustkę do Ursusa. I ją odnalazła kompletnie przypadkowo po 35 latach i mi przekazała. A ja sobie wyciągnąłem, to był taki kartonik spory, wyciągnąłem, a w środku złożona była przepustka oryginalna z datą 31 sierpnia z podpisem
1980.
Przepustka do stoczni. Dlatego, że myśmy chcieli sobie wyjść, zobaczyć tam, jak te mury wyglądają, no to musieliśmy dostać przepustkę.
Coś niebywałego.
Ja oryginał...
Panie Zbigniewie, proszę pozwolić.
ECS-owi.
Zróbmy właśnie przerwę, bo tutaj ECS pojawi się jako mała kropka. Dosłownie za chwilę wracamy, bo, proszę Państwa, będzie można wybrać się na taki subiektywny spacer po Europejskim Centrum Solidarności, które jest miejscem szczególnym, bo ja mam wrażenie, że tam w ogóle jest jakaś kompletnie niesamowita aura, że tam się czas zatrzymuje. Ta opowieść historii w wersji Zbigniewa Janasa może być fascynująca. O czym będzie na tym subiektywnym spacerze, to uchylimy tylko lekko rąbka tajemnicy, dobra? Nie powiemy wszystkiego, bo o reszcie po prostu dowiedzą się Państwo, kiedy wybiorą się Państwo z tym niezwykłym naszym i Państwa gościem na ten spacer po Europejskim Centrum Solidarności, nieopodal którego zresztą jesteśmy. Dziś tutaj rozpoczęło się Święto Wolności i Praw Obywatelskich. 1-4 czerwca Gdańsk, Miasto Wolności. Dzieje się naprawdę wiele. Jeśli Państwo mają chwilę, to zapraszamy tutaj do nas na tereny położone wzdłuż ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki. Działacz opozycji w PRL-u, ale także człowiek przez wiele lat związany z Sejmem, naszym Sejmem, także tym pierwszym wybranym 4 czerwca 1989 roku. Człowiek, który sobie zupełnie inaczej ułożył życie. Pan mi mówił, zanim weszliśmy na antenę, że pan wybrał taką cezurę, która sprawiła, że zamknął pan ze sobą te bardziej polityczne drzwi, a teraz jest pan bardziej takim dziadkiem, tatą?
A, dziadkiem przede wszystkim. To jest, mam trójkę już, a może będzie czwarte.
O ty w życiu. Panie Zbigniewie, kochany, do Europejskiego Centrum Solidarności idziemy, bo to myślę dla pana też jest szczególne miejsce. Idę, tak, przygotowując się do rozmowy z panem, zastanawiałam się, która sala dla pana jest najważniejsza, która będzie najważniejsza na tym spacerze subiektywnym, celowo subiektywnym, bo każdy z państwa inaczej opowiada tę historię, choć ona tworzy jedną wielką opowieść o tym niezwykłym zrywie sierpnia 80. Ta z postulatami?
Tak. Ja mam taką umiejętność, że nawet jak pójdę do sali, w której nie mam za dużo do powiedzenia, to coś wymyślę, żeby tam, że tak powiem, zahaczyć i jednak opowiedzieć jakąś tam historię. Biorąc pod uwagę to, że prawie wszędzie byłem i we wszystkich tych najważniejszych wydarzeniach brałem udział, więc tam zawsze można to doopowiadać. Oczywiście dyskutuję z moimi przyjaciółmi, bo na przykład bym bardzo chciał, żeby dużo więcej było niż jest o tej międzynarodowej działalności Solidarności. Bo przecież była Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Wielka organizacja.
Skąd się to wzięło, wspaniałe panu?
Ludzie. Przez przypadek.
Tam 4 lata był pan działaczem tej Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.
Tak. Bo to było tak, że to nie była formalna organizacja. To, myśmy się tak nazwali, no bo chcieliśmy, żeby to był wyraźny sygnał.
Czy tam
że to
jest Wacław Havel?
Tak, oczywiście. No nas mój przyjaciel też osobisty ze spotkań nielegalnych na granicy. Ja wiele lat sam chodziłem z przerzutami, chodzili moi kurierzy, przechodzili nielegalnie przez granicę. Moja żona to powiedziała mi po wielu latach, że mówi, wiesz, jak nawet byłeś w podziemiu, czy tam no potem to cię ganiali ciągle, gdzieś tam wsadzali do tych aresztów, to ja się tak nie bałem, jak wtedy, kiedy szedłeś na granicę. W tym sensie, że na granicy oni naprawdę mieli ostrą broń, naprawdę kałachy mieli z ostrą bronią i naprawdę było to potwornie niebezpieczne, ale musieliśmy chodzić, bo trzeba było pomagać naszym przyjaciołom, którzy mieli gorzej niż my. Wie pani, jest taka jedna była zasada, która myślę, że przydaje się całe życie. Mianowicie, że ponieważ Czesi i Słowacy za to samo, co my, na przykład za przekroczenie o 0,5 metra granicy, mogli dostać wiele lat więcej więzienia niż my, to zasada była taka, nigdy nie przekazujecie przerzutu po stronie czeskiej, słowackiej. Nigdy. To wy musicie przejść na tamtą stronę. Jak nastąpi wpadka, a ona zawsze może się zdarzyć, to my będziemy oskarżeni. Ale w Polsce już była ta atmosfera już nawet już w tamtych latach inna i te wyroki nie były aż tak wysokie. Można było dostać 3-4 lata, tylko że nasi przyjaciele mogli dostać 10.
To za nielegalne przejście. Połowa lat 80.
Tak, za nielegalne przejście. I trzeba było wziąć na swoje plecy ewentualnie ich zagrożenie i przejść na tamtą stronę. Wie pani, to taki rodzaj solidarności, to moi kurierzy to wszystko robili. Oni wiedzieli, czym ryzykują, bo to przecież nie byłem tylko ja, to byli też moi ludzie, z którymi ja współpracowałem. To myślę, to była taka kwintesencja, taka esencja jak gdyby solidarności jako takiej. Ta właśnie międzynarodowa.
Tej najlepszej,
tej, która sama była przecież ścigana, sama była nielegalna, ale przede wszystkim pomagała również innym, którzy mieli ciężej, którzy byli bardziej zagrożeni.
To teraz, panie Zbigniewie, idziemy za panem na spacerze subiektywnym i bardzo jestem ciekawa, gdzie pan zatrzyma się dłużej? Tam, gdzie jest ta współpraca, choćby z Czechami, ze Słowakami?
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tam. Na pewno zatrzymam się tam, gdzie są pokazane listy gończe za przywództwem podziemia. Dlatego,
pamiętam
że
te sale.
Tak, dlatego, że na przykład dla mnie przygoda, bo ja to tak nazywam, to była ciężka praca, to było bardzo niebezpieczne, ale to była też rodzaj wielkiej przygody takiego dla młodego jeszcze człowieka w miarę. To zaczęła się od tego listu gończego. To znaczy ze mną nawiązał kontakt sygnatariusz karty 77, Pet Pospicha, ale w ten sposób, że mając list gończy, który przez Paryż dostał z książką razem, zapisał sobie z listu gończego, spisał sobie mój adres domowy i przysłał swojego łącznika z pytaniem, czy ja nie zechciałbym podziałać. I otóż list gończy, który nie pozwolił mnie złapać, jakby z tego powodu mnie nie złapali nigdy, jednocześnie dał mi taki, można powiedzieć, przygodę życia, prawda?
To tu kropkę postawmy, dobrze? O tej przygodzie to może na spacerze pan opowie.
Opowiem. Oczywiście.
Trzymam pana za słowo. Proszę państwa, jeśli państwo chcą się wybrać na subiektywny spacer po Europejskim Centrum Solidarności razem ze Zbigniewem Janasem, to proszę wejść na stronę Święto Wolności i Praw Obywatelskich Gdańsk 2024 i po prostu sprawdzić. Panie Zbigniewie, pamięta pan dokładnie, kiedy pan będzie oprowadzał po ECS-ie?
Ja dzisiaj o 13.
Dzisiaj o 13, to już bardzo niedługo, za półtorej godziny. Mam nadzieję, że jeszcze miejsca są w pana grupie.
Tego nie wiem.
No właśnie, przewodnik zresztą nie musi takich rzeczy wiedzieć. Przewodnik wita grupę i idzie.
Tak jest.
I spacer po historii, niezwykłej historii, której pan jest piękną częścią. Dziękuję bardzo za
Dziękuję
to spotkanie.
Bardzo.
Zbigniew Janas.
Wspaniale. I do usłyszenia.
Dużo
Pierwsze
zdrowia.
Moje wystąpienie po 8 latach w publicznym radio.
Jest. Wnuki,
witajcie,
proszę pozdrawić.
Witajcie.
Witamy pana, panie Zbigniewie. Bardzo się cieszę, że pan z nami był. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.